I mam nadzieję, że dzisiejsze nauczanie inspirowane z Ducha Świętego również pomoże nam pójść dalej w naszym uczniostwie, choć będziemy mówić o bardzo podstawowej rzeczy. Ale powiem wam, że gdy byłem teraz w Warszawie, tam było dwóch mówców, obydwaj bardzo uznani. Pierwszy to Jim Cymbala, którego książki mamy również w naszej bibliotece tutaj, a drugi to Gary Wilkerson, syn Davida Wilkersona, dobrze znanego tym, którzy mają troszeczkę więcej stażu wiary i znają taką starą książkę Krzyż i sztylet. Kto czytał Krzyż i sztylet? Tak, ona jest bardzo, to był kiedyś kanon, wszyscy musieli to przeczytać i ten człowiek, David Wilkerson, potem był znanym nauczycielem, ale on już nie żyje, więc jego syn został zaproszony i też usługuje, też gdzieś jest sługą Bożym. W każdym razie, dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ci bracia mówili pewne rzeczy i byłem zaskoczony, oni mówili do gremium pastorów i mówili rzeczy, które były absolutnie prawidłowe i właściwe, ale podstawowe. Pomyślałem sobie, to jest ciekawe, że wielcy mężowie Boże nie boją się mówić do ludzi, którzy są w służbie od wielu lat, oczywiście w różnym zakresie, i nie boją się do nich mówić o podstawowych rzeczach. Ale wtedy przypomniało mi się słowo, które Piotr zawarł w swoim liście, mówić do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Mówienie o pewnych rzeczach ma sens w Królestwie Bożym, a to dlatego, że niestety konstrukcja człowieka jest wadliwa i człowiek po prostu zapomina niektóre rzeczy, nawet te podstawowe, nawet te, które wydawałyby się oczywiste. Co więcej, szatan bardzo dużo robi w celu przypruszenia takim kurzem pewnych rzeczy w nas, żeby one stały się nieatrakcyjne i nie żyły w nas. I Duch Święty czasami próbuje odświeżyć, odkurzyć te rzeczy po to, aby ich atrakcyjność, moc, ich znaczenie w naszym życiu były odtworzone. Dlatego z odwagą chciałbym, żebyśmy sięgnęli po teksty z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział. Ja będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej. Proszę śledźcie wraz ze mną ten tekst. On jest również bardzo adekwatny do tego, co będziemy czynić po nauczaniu. A więc jest to tekst, który mówi o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej. Więc bardzo proszę też śledźcie za mną. Od wersetu 14 do 20 czytajmy. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie. I zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami. Bo wiedzcie, że z pewnością już jej nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich, podziękował Bogu i powiedział: weźcie go i rozdzielcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało za was wydawane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, i powiedział: ten kielich to nowe przymierze, przypieczętowane moją krwią, za was przelaną. To jest wersja Łukasza, jak Jezus ustanowił Wieczerzę Pańską. I ta łukaszowa wersja ma pewne elementy indywidualne, na przykład to jest jedyny tekst, w którym wspomina się w Ewangeliach: to czyńcie na pamiątkę moją, tą formułę. Jeżeli dobrze pamiętam, to ani u Marka, ani u Mateusza tej formuły nie ma, ale powtarzają, a na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, co jest sugestią, że Łukasz swoją Ewangelię przejął od apostoła Pawła. Być może tak jest, być może nie, to jest kwestia otwarta. Niemniej, zwróćcie uwagę, że ta wersja Łukasza rozpoczyna się bardzo interesującym tekstem w wersecie 15. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę wraz z wami. Te słowa naszego Pana są niesamowite, one są znamienne. Możemy tutaj sobie powiedzieć, że być może wypowiedział je z dwóch powodów. Albo dlatego, że bardzo chciał być ze swoimi uczniami właśnie u progu najtrudniejszej, najgorszego momentu swojego życia. Tak, on wiedział, że za chwilę zostanie pojmany, osądzony, będzie cierpiał, a na koniec umrze na drzewie krzyża jako pohańbiony i przeklęty. I dlatego, że ta traumatyczność tego nadchodzącego przeżycia była tak okropna, więc on chciał być z uczniami. On chciał, żeby w tych momentach przed męką otaczali go jego przyjaciele, ludzie, z którymi spędził ostatnie 3 lata. Być może to jest powód. Ale być może innym powodem jest to, że Jezus powiedział te słowa, ponieważ chciał ukazać sens Wieczerzy Pańskiej. A mianowicie, że Wieczerza Pańska jest ustanowiona, ponieważ ma wskazywać Kościołowi, uczniom Jezusa Chrystusa, że meritum tego wszystkiego, co Jezus zrobił, meritum tego, co dokonało się na drzewie krzyża i przez zmartwychwstanie, to społeczność między Chrystusem a Jego ludem. Bo zwróćcie uwagę, że te słowa Jezusa mówią, kładą akcent, tak bardzo pragnąłem z wami spożyć tą wieczerzę. Czyli Jezus mówi, ja nie chciałem jej zjeść sam, ja nie chciałem jej zjeść z moją mamusią, cokolwiek ludzie o niej potem powiedzą, albo z moimi braćmi, z moją rodziną cielesną. Nie, ja chciałem mieć z wami społeczność, z ludźmi, którzy we mnie uwierzyli. I gdy sobie o tym pomyślimy, to nagle okazuje się, że tak naprawdę Wieczerza Pańska jest czymś niesamowitym, ponieważ ona wskazuje na to, że Bóg ciągle chce mieć społeczność z człowiekiem. I to, co Jezus potem dokonał na drzewie krzyża i przez swoje zmartwychwstanie, tak naprawdę nabiera nowego sensu, ponieważ nagle okazuje się, że zostało to dokonane po to, aby ludzie mogli mieć społeczność z Bogiem. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego Bóg mógł mieć takie pragnienie? Zwróćcie uwagę, że do tego momentu, do momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ludzie mieli bardzo daleki sposób spotykania się z Bogiem. To znaczy między nimi a Bogiem była duża odległość. Za chwilę powiemy sobie o odległościach trochę więcej. Ale to jest ciekawe, w Starym Przymierzu, jak i przed Mojżeszem, relacja człowieka z Bogiem była bardzo odległa. Nikt nie mógł się spotkać z Bogiem bezpośrednio. Takiego zaszczytu dostąpił Mojżesz. Jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem. Ale reszta ludzi, więc to były wyjątki, reszta ludzi była daleko od Boga. I teraz Jezus przychodzi, wypełnia wolę Ojca, wypełnia Jego zadanie i na końcu, w tym szczytowym, kulminacyjnym momencie swojej misji, Jezus mówi, chcę, zanim to się dokona, być blisko z wami. I w tej bliskości, w otoczeniu swoich uczniów, łamie chleb, dzieli się z nimi, daje im kielich z winem, mówi o tym, co się dokona, że zostanie zawarte nowe przymierze. To też jest bardzo ważne. Dlaczego Jezus mówi o nowym przymierzu? Bo stare właśnie się kończyło, bo stare wykonało swoje zadanie, ale niestety, zresztą taki był cel, nie było doskonałym połączeniem, pojednaniem człowieka z Bogiem, więc teraz Jezus przychodzi, aby ustanowić nowe przymierze, którego meritum będzie nowa relacja człowieka z Bogiem. Od tego momentu, Jezus mówi, od tego momentu będzie nas coś szczególnego łączyć. W związku z tym, że za chwilę to się dokona, to nowe przymierze zostanie zawarte, ja chcę u progu tego wydarzenia być z wami. Niesamowite. Zobaczcie, że potem, gdy Jezus był w ogrodzie Getsemane, przychodził do uczniów i mówi, dlaczego nie wytrwaliście ze mną? On tak bardzo chciał być z ludźmi blisko wtedy, ale uczniowie niestety zawiedli go. Tak? Nie dość, że większość się rozpierzchła w ogrodzie Getsemane, nie potrafili się z nim modlić, potem wszyscy uciekli. Niestety Jezus musiał ponieść trud tego bardzo trudnego wydarzenia samotnie. Ale nie zmienia to faktu, że Bóg w Chrystusie Jezusie pokazuje nam dzisiaj i wszystkim ludziom, jak bardzo pragnie mieć społeczność z Tobą i ze mną. I właśnie na mocy tego nowego przymierza my możemy teraz przychodzić do Boga i mieć z Nim łączność, mieć z Nim społeczność. Za każdym razem, gdy łamiemy chleb i gdy dzielimy się winem, tak naprawdę wyrażamy myśl, że jesteśmy połączeni z Bogiem. To jest bardzo ważne. Są różne interpretacje wieczerzy. Nie będziemy teraz tego omawiać, bo to jest temat na oddzielne nauczenie, sam w sobie godny poruszenia. Ale te słowa Jezusa z 15 wersetu sugerują, że tak naprawdę o co chodzi w Wieczerzy Pańskiej? O społeczność. I to jest najważniejsza sprawa. No ale jak to jest możliwe, że kruchy i kiepski człowiek może spotkać się z doskonałym i wielkim Bogiem? Ci, którzy są zapatrzeni w świętość Boga, powiedzą, to niemożliwe. No właśnie. Tutaj musimy zwrócić swoje oczy na to, co Jezus zrobił. To, co Jezus zrobił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, było niezwykłym dziełem. To było coś wyjątkowego, ponieważ od momentu zmartwychwstania stało się możliwe, aby ci ludzie, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, doświadczyli narodzenia na nowo. Co to jest narodzenie na nowo? Co to znaczy narodzić się na nowo? Oznacza to, że Bóg mocą Ducha Świętego stwarza w nas swoje życie wieczne, zradza nas w naszym wnętrzu do nowego życia. Nie zradza nas w ciele, tak? Ciała pozostają te same. Zradza naszego wewnętrznego człowieka, który w Biblii jest nazwany duchem. I teraz w ten sposób udziela nam swojego życia wiecznego, a w tym życiu udziela, w tym życiu wiecznym udziela nam swojej natury. Dlatego Piotr w drugim liście napisał, że otrzymaliśmy boską naturę. Wow! I to już jest bardzo poważna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że apostołowie, uwierzywszy w to przesłanie, oni zaczęli uczyć Kościół, że jaki jest Chrystus teraz, czyli uwielbiony, wywyższony, zwycięski, tacy i my jesteśmy na tej ziemi. No, trochę przesadzili. Każdy, jak popatrzy na siebie, to w ogóle nie przypomina Jezusa. Tak czy nie? Na pewno nie uwielbionego, pełnego chwały i blasku. Tak, zgadza się, dlatego że apostołowie nie nauczali o tym, że teraz w ciele jesteśmy podobni do Niego, ale nauczali o tym, że w naszych wnętrzach jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Tak, list do Efezjan 4,24. Jest kilka tekstów Nowego Testamentu, które jednoznacznie o tym mówią. Chrystus zamieszkał w nas, zamieszkał w swoim duchu, a więc Jego duch jest w nas. A jaki jest Jego duch? Święty. Czyli jeżeli święty Bóg, który nie mógł przebywać i nie może przebywać w miejscach zbrukanych grzechem, zamieszkał w nas, to znaczy, że kim my jesteśmy? Święci, czyści, sprawiedliwi. Wow, jak to się stało? Przez narodzenie na nowo. Ponieważ uwierzyliśmy w to, że Jezus na krzyżu zaniósł wszystkie nasze grzechy, że Jezus na krzyżu umarł i my wraz z Nim umarliśmy, a gdy On zmartwychwstał, my wraz z Nim zmartwychwstaliśmy. I to wyraziliśmy w chrzcie. Tak czy nie? To jest niesamowite. Czyli tak naprawdę w chrześcijaństwie nie chodzi o to, czy zapiszesz się do właściwego kościoła. Ludzie często pytają, jak mówimy im o tym, że jesteśmy innego wyznania niż rzymskokatolickie, a czym różni się wasz kościół od rzymskokatolickiego? Tak? Dlaczego? Bo ludzie myślą, że najistotniejszą rzeczą jest przynależność kościelna. Nie, w chrześcijaństwie idzie o to, czy jesteś zrodzony na nowo, czy masz Bożą naturę, czy Duch Święty w tobie mieszka, czy też nie. Ponieważ to decyduje, w jaki sposób żyjesz. To, czy należysz do tego kościoła, czy do tamtego, to już jest kwestia twojego wyboru. Ja, gdy się narodziłem na nowo, na drugi dzień wcielono mnie do wojska, miałem okres, że nie wypuszczali nas z jednostki, ale to było bardzo dobre, bo musiałem wtedy podjąć decyzję, do jakiej społeczności ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami, bo różne kościoły nazywają siebie przecież chrześcijanami, będę chodził, gdy zacznę wychodzić na przepustki. I doszedłem do wniosku, że nie mogę już więcej chodzić do kościoła, w którym ludzie nie przeżyli tego, co ja. 21 lat chodziłem do jednego określonego kościoła i wiedziałem, co tam się dzieje. Tam nie ma życia, tam nikt nie mówi o nawróceniu, tam nikt nie doświadcza narodzenia na nowo, a wszystkie inne rzeczy, które są mówione, to czysta teoria i słowotwórstwo. Stwierdziłem, że muszę być w społeczności, gdzie ludzie przeżyli to, co ja. Ale to był mój wybór, do jakiego kościoła poszedłem. Moja mama z tego powodu bardzo płakała, ale nie rozumiała wtedy jednej rzeczy, że ja naprawdę żyję z Jezusem. Więc w chrześcijaństwie nie chodzi o to, czy pójdę do tego kościoła, czy do tego. Chodzi o to, że jestem narodzony na nowo i mam być w ciele, a więc pośród ludzi, którzy dokładnie są tym samym, kim ja jestem, co do rodzaju. Jezus jasno określił rodzaj ludzi. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. To jest rodzaj cielesnego człowieka. Ale powiedział też, co się narodziło z ducha, duchem jest. Określił drugi rodzaj człowieka. Jakiego rodzaju człowiekiem ty jesteś? Musimy to wiedzieć. Każdy, kto się narodził na nowo, wie, że się narodził na nowo. Tego się nie da przespać. Po prostu wiesz, że coś się zmieniło. Wiesz, że coś się wydarzyło w twoim wnętrzu. Wiesz, że zamieszkał w tobie Jezus. Jak ja się narodziłem na nowo, to powiem wam tak, nie znałem Biblii, nie znałem Boga, nie wiedziałem nic o Jego woli, nie znałem, co to jest prorokowanie, mówienie językami. Nic o Nim nie wiedziałem. Albo bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Ale wiedziałem jedną rzecz, On zamieszkał we mnie. Wiedziałem, że coś się zmieniło. Wiedziałem, że nastąpił zwrot. Każdy, kto się narodził na nowo, musi być o tym głęboko przekonany. Jeżeli ty w to nie wierzysz, to kto ma w to wierzyć? To znaczy, że coś nie działa właściwie. Oczywiście przyczyną tego może być to, że diabeł nas oszukał i wsączył w nas niewiarę. Ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Innymi słowy, dzięki narodzeniu na nowo dostaliśmy nowy rodzaj życia, nową naturę w naszym wnętrzu, która teraz umożliwia nam życie w relacji z Bogiem. Teraz, moi drodzy, dopiero gdy się narodziliśmy na nowo, my możemy przychodzić do Boga w duchu. Nie w ciele i we krwi, bo one ciągle nas oddzielają, ale jak to napisał Paweł, przez wiarę, bo tak długo, jak długo pielgrzymujemy w ciele i w krwi, tak długo zbliżamy się do Boga przez wiarę. I na podstawie tej wiary spotykamy się z Bogiem. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Amen? I teraz zobaczcie coś niesamowitego. Przez narodzenie na nowo zostaliśmy połączeni z Chrystusem. Staliśmy się z Nim jednym duchem. Ten duch, który wypełniał Jezusa, gdy był na ziemi, ten sam duch wypełnia nas. My jesteśmy teraz jednego ducha. I tak jak mąż z żoną łączą się i pieczęcią tego połączenia jest akt seksualny, tak my łączymy się z Chrystusem i pieczęcią tego połączenia jest akt duchowy. Obecność ducha jest pieczęcią, że należymy do Chrystusa. My jesteśmy Jego oblubienicą, On jest naszym oblubieńcem. Dlatego Paweł bardzo często porównuje relację Kościoła z Chrystusem do relacji męża i żony. Nie będziemy tego rozwijać. I wtedy człowiek poprzez narodzenie na nowo, poprzez połączenie z Chrystusem, bo Chrystus wszedł do jego serca, zamieszkał, zostaje stworzony na obraz Chrystusa i staje się jednością z Nim w duchu. Staje się czysty, sprawiedliwy, święty, o czym powiedzieliśmy. I to jest moim zdaniem największe wydarzenie Nowego Testamentu dla człowieka. To jest dla mnie niesamowite. Śmierć Jezusa nie była tylko po to, żeby ci przebaczył ono grzechy. Tak, to jest bardzo ważne, to jest akt wstępny. Bez przebaczenia grzechu, bez usprawiedliwienia nie może nic się potem wydarzyć. Jezus umarł na krzyżu, żeby zapłacić za nasze grzechy. Ale On to zrobił po to, aby któregoś dnia, trzeciego dnia, zmartwychwstać i udzielić nam możliwości, zdolności, żebyśmy stali się tacy jak On. W teologii nazywa się to przebóstwieniem. I to jest niesamowite. Doskonały, święty Bóg postanowił niedoskonałego, fatalnego, kiepskiego człowieka, który zawodzi na całej linii, którzy opuścili go w najbardziej odpowiednim momencie. Tak mówię teraz o apostołach i ich zachowaniu, gdy przyszli pojmać Jezusa strażnicy świątyni, ale my dokładnie jesteśmy tacy sami jak apostołowie. Bóg doskonały, święty postanowił takich niedoskonałych ludzi upodobnić do siebie. Niesamowite. Dlaczego? Bo Cię kocham. Mnie? Tak, Ciebie. Wow. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg Cię kocha. I z tej miłości postanowił uczynić Cię podobnym do siebie. Postanowił Cię upodobnić do siebie. Dzisiaj być może dla nas jest to bardzo niekoniecznie takie mocno realne, ale to jest spełnienie Bożego pragnienia. Ja bym chciał, żebyście dobrze to wiedzieli. To było Boże pragnienie, aby człowiek był z Nim nierozerwalnie połączony. Bóg tak nas bardzo kocha, że pragnął tego. I teraz doświadczamy tego w bliskiej relacji w duchu, zaś w wieczności będziemy w doskonałej jedności z Nim. Wrzućmy teraz drugi bieg i zajmijmy się pewną kwestią. Możemy bowiem zauważyć dzisiaj we współczesnym Kościele, pośród wierzących ludzi, że żyją w oddaleniu od Boga, mimo tego, co się wydarzyło. Przejawem tego są zarówno martwe chrześcijańskie kościoły, w których ludzie mówią o Chrystusie, ale kompletnie nie ma tam przejawienia się Bożej obecności, ale również przejawia się to w tych kościołach ożywionych, ewangelikalnie wierzących, w których jest działanie Ducha Świętego, ale przejawia się to między innymi w tym, że wierzący wołają tam: przyjdź Duchu Święty. Przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu, gdy słyszę pieśni wołające przyjdź Duchu Święty albo modlitwy przyjdź Duchu Święty, mam zgrzyt w uszach. Dlaczego? Bo nagle zdaję sobie sprawę z tego, że oni proszą o coś, co już jest dawno dane. Ale oczywiście rozumiem, że być może może być jakiś inny powód tego wołania. W każdym razie, gdy patrzę na współczesny Kościół, a mam trochę ostatnio do czynienia z tym zagadnieniem, to muszę powiedzieć szczerze, ja widzę oddalenie wierzących ludzi, albo tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami, od Boga. Czyli pragnienie Boga nie jest spełnione. Tu jest problem miejsca. Tak, kwestią jest miejsce. To znaczy, gdzie teraz znajduje się Duch Święty? Albo w jakiej pozycji względem Ducha Świętego, Ducha Bożego znajdujemy się my? Ten problem jest bardzo istotny, ponieważ on wskazuje nam na odległość, o czym przed chwilą troszeczkę wspomniałem. Kwestia miejsca to tak naprawdę kwestia odległości między Bogiem a człowiekiem. Nie wiem, czy wiecie, ale odległość jest bardzo ważna. Ponieważ jeżeli mamy dwie osoby i one są od siebie rozłączone, dzieli je duża odległość, to ta relacja jest słaba. W tej relacji niewiele się wydarzy. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Ja wiem, że dzisiaj te odległości są skracane poprzez takie multimedia jak Skype, nie wiem, jakieś tam gadu-gadu, czy jakieś inne tematy, tak? Ale powiem tak, jeżeli mąż jest daleko za granicą w pracy, a żona została w Kołobrzegu, to chociaż uruchomią Skype'a, to do pewnych rzeczy nie dojdzie. Tak czy nie? On może jej powiedzieć: kocham cię, ale ona nigdy nie odczuje dotyku jego ręki. On może zapewniać ją o wielkiej miłości, ale ona nigdy nie odczuje tej miłości płynącej z jego serca i jego bliskości. Tak czy nie? Odległość ma ogromne znaczenie. I teraz bardzo ważną rzeczą jest, moi drodzy, abyśmy zrozumieli, że dokładnie to samo prawo działa między nami i Bogiem. Jeśli między mną a Bogiem jest duża odległość, do niczego nie dojdzie. Nic się nie wydarzy. Bo zobaczcie, czego dzisiaj Kościół tak naprawdę pragnie. On bardzo pragnie, aby Bóg manifestował się w taki realny sposób pośród nas, tak jak manifestował się w czasach apostolskich, prawda? Ja ciągle słyszę pastorów albo wierzących: o Panie, niech przyjdzie czas, tak jak w dniach apostołów i tak dalej. I powiem wam, ja też tak się modliłem. Ja też tego pragnąłem. I dlatego, że pragnąłem, więc szukałem, pukałem, kopałem. I zrozumiałem w pewnym momencie, że tak naprawdę to już się stało. To znaczy, odległość między mną a Bogiem została bardzo silnie zmniejszona. Do minimum. To znaczy, Bóg jest we mnie, a jestem w Nim. Wow! A cała ta przygoda zaczęła się od tego, że list do Kolosan 1,27 uderzył mnie swoim prostym stwierdzeniem: Chrystus w nas, nadzieja chwały. Wow! Chrystus jest w nas. Niesamowite. Więc jakie jest miejsce teraz Ducha Świętego? Gdzie jest Duch Święty teraz? Na niebiosach? Daleko za oceanem? Bo tam Amerykanie to oni zawsze mają Ducha Świętego? Tutaj brat powiedział w nas. I to jest absolutnie poprawna odpowiedź. Ty nie musisz wołać, przyjdź Duchu Święty. Bo on z dołu woła, ej, jestem tutaj w tobie, ej, koleś. Hello. O, przyjdź Duchu Święty. Jestem. Czyż nie jest o wiele łatwiej uwierzyć to, co mówi Słowo? Wtedy sprawy się naprawdę upraszczają. Myślę, że gdy źle definiujemy miejsce przebywania Ducha Świętego, będziemy mieć kłopot z relacją z Nim. A jeżeli mamy kłopot w relacji z Duchem Świętym, wtedy nie mogą manifestować się pewne rzeczy, które Duch Święty dla nas ma. Bo zła definicja potrafi wykrzywić proste drogi pańskie. Dlatego musimy się bardzo mocno trzymać tego, co Boże Słowo mówi. Dlatego, że ludzie próbują rozpoznać Bożą obecność na dwa sposoby. Po pierwsze, próbują rozpoznać poprzez odczucia. Co to znaczy? Załóżmy, że ktoś z nas pracuje w nocy i ma dyżur w swojej pracy z soboty na niedzielę. Więc kończy swoją pracę, załóżmy, schodzi ze swojej zmiany o 7:00, idzie do domu, je śniadanie, jakoś tam próbuje się troszeczkę ogarnąć, odsapnąć i na 11:00, bo jest gorliwym chrześcijaninem, przychodzi na nabożeństwo. Jak myślicie, jakie są jego odczucia, jeśli chodzi o Bożą obecność? Ziewa. Przeciera oczy. Walczy z sobą. Dlaczego? Bo jest niewyspany. Większość ludzi w tym momencie, wiecie co mówi? Jakoś tak nie czuję Boga dzisiaj. Mieliście takie chwile? Znaczy niekoniecznie po nocnych zmianach. Że był taki dzień, że wasze ciało mówiło, nie ma Bożej obecności w tobie. Czy wiecie, o czym mówię? Tak? Czy tak? To jest pierwszy sposób rozpoznawania. Wydaje nam się, bo tak odczuwamy w swoim ciele, że Ducha Świętego w nas nie ma. I drugi sposób. Przez Boże Słowo. To znaczy, czy Duch Święty we mnie jest, czy też nie jest, decyduje o tym Boże Słowo, a nie moje odczucia. Nie to, czy mnie łupie, czy chce mi się spać, czy mam chęć, czy nie mam chęci się modlić. To nie ma żadnego znaczenia. Boże Słowo mówi, że Duch Święty we mnie jest, więc tak jest. Kropka. Który ze sposobów bardziej wam się podoba? Pierwszy? Kto głosuje za pierwszym? Nobody. A za drugim? I nie dziwię się. Zobaczcie, bardzo często przychodzimy na niedzielne nabożeństwa z różnych kontekstów, na przykład kontekst kłótni domowej, albo kontekst niewyspania, albo kontekst niechęci, nie chciało mi się, ale nie chcę, ale muszę, jak powiedział pewien człowiek, klasyk. No więc przychodzimy z różnych kontekstów na nabożeństwo. I wtedy nagle pastor albo jakaś siostra, która prowadzi uwielbienie, mówi, uwielbiajmy Pana! A ty myślisz sobie, a co ona taka podekscytowana? Mi się w ogóle nie chce wielbić Pana. Pan jest tutaj. Naprawdę? Ja nic nie czuję. Oczywiście my tego nie wyrażamy w taki otwarty sposób, ale jakaś część nas tam szepcze. Co wtedy? Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś mówi, pomódl się o mnie, a ja w ogóle nic nie czuję? Co wtedy, gdy ktoś mówi, teraz włóż na mnie ręce, ponieważ potrzebuję uzdrowienia, a ja w ogóle nie czuję, że mam kogokolwiek uzdrawiać? Co wtedy, gdy na nabożeństwie mówi, ktoś mówi, podnieśmy nasze ręce, podnieśmy nasze dłonie, by wielbić Pana, a my myślimy sobie, ale moje ręce ważą z 50 kilo, każda nie da rady podnieść. Co wtedy? Wtedy właśnie musimy zadecydować, czy będziemy robić pewne rzeczy dlatego, że takie mamy odczucia, czy dlatego, że w coś wierzymy. I teraz istotną rzeczą jest, czy naprawdę Bóg jest w nas i pośród nas. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. To mowa Chrystusa właśnie już u końca Jego służby. Jezus przekazuje ostatnie informacje swoim uczniom I mówi tam od 16 do 17 wersetu niesamowicie ważne słowa. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na chwilę. Tak jest napisane? Co to znaczy na wieki? Forever. Nie? Na zawsze. I zobaczcie, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Pamiętajmy, że Jezus to mówi przed ukrzyżowaniem, przed zmartwychwstaniem, przed zesłaniem Ducha Świętego. Dlatego te tryby czasowe są takie, a nie inne. Ale Jezus mówi tak, ja zrobię dzieło, dokonam dzieła zbawienia, wstąpię na niebiosa, usiądę po prawicy mojego Ojca i poślę od Niego Ducha, który będzie waszym parakletem, tak, opiekunem, pomocnikiem, adwokatem, obrońcą i tak dalej. I On teraz będzie z wami na zawsze. Więc jeśli zostałeś zrodzony na nowo, zostałeś napełniony mocą Ducha, Duch Święty w tobie zamieszkał, to On w tobie jest i On nigdzie sobie nie poszedł. Czy to nie jest dobra nowina? To znaczy, że jeśli ty masz gorszy dzień, bo pada, bo jest szaro i buro, bo liście z drzew lecą i nie chce ci się już żyć, to w tym momencie możesz pomyśleć sobie, ale Duch Święty ze mną jest. Masz zawsze wybór, czy będziesz kierować się odczuciami twojej duszy podporządkowanej ciału, czy twoja dusza podporządkowuje się duchowi, który zawsze mówi to, co mówi słowo. To jest twój wybór. Idziesz do pracy, chociaż ci się nie chce, masz wybór, czy pójdziesz do tej pracy dlatego, że jesteś podporządkowany ciału, czy dlatego, że jesteś podporządkowany duchowi. To jest niezwykle ważne. Jeżeli On w nas jest, jeżeli On jest w nas na wieki, jak powiedział Jezus, to wszystko się zmienia, nie sądzicie? Każdy zły dzień zmienia się w dobry. Każda sytuacja, chociaż wygląda może nieciekawie, zmienia się. Ja miałem wiele takich sytuacji, gdy ktoś prosił mnie o modlitwę, chociaż kompletnie nie czułem, że mam się o niego modlić. I tu nie chodziło o kwestię rozumienia, czy to była wola Boża, czy nie, tylko po prostu nie miałem takiej chęci ani samopoczucia do tego. Ale musiałem się nauczyć, że muszę być gotowy chodzić w duchu zawsze i wszędzie. Ludzie będą prosić nas o modlitwę, ludzie będą prosić nas o rozmowy duszpasterskie, ludzie będą prosić nas o uzdrowienie zawsze i wszędzie. Im więcej będziemy chodzić w duchu, tym więcej ludzie będą nas prosić. I musimy być gotowi, niezależnie od stanu naszego ciała, podporządkować naszą duszę, nasz sposób myślenia pod prawdy Bożego Słowa. Okej, jak więc mam się modlić o chorego, skoro w ogóle tego nie czuję? Na jakiej podstawie? Jest tylko jedna podstawa. Na podstawie Bożego Słowa. Przez wiarę w Słowo. Nie przez wiarę w odczucia. Przez wiarę w Słowo. Mnie nie obchodzi to, czy się czujesz, czy się nie czujesz, jak się czujesz. Ważne jest, co mówi Słowo. A co Słowo mówi? Że Duch Święty jest w nas. Jeżeli Duch Święty jest w nas, to mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby modlić się o tego człowieka, aby go uzdrowić, aby mu doradzić, aby wziąć jego brzemiona na siebie. Cokolwiek, co ten człowiek potrzebuje. Tak naprawdę w duchu jesteśmy gotowi do usługiwania zawsze i wszędzie. To stan naszej duszy, a w zasadzie to w jaki sposób my decydujemy, w czym jesteśmy, czyni nas, czy może uczynić nas niegotowymi. Zapewniam cię, możesz mieć każdego dnia dobry dzień. Możesz być w każdej chwili, każdego dnia gotowy do usługiwania. Możesz chodzić z Bogiem każdego dnia, w każdej chwili. To jest decyzja. Czy wierzysz w to, co jest napisane tu w Słowie? I teraz wróćmy do tematu relacji naszej z Bogiem. Dlatego, że gdy mamy modlić się o chorego, nie możemy modlić się z własnej woli, może inaczej, z własnej mocy, bo my takiej mocy uzdrawiania nie mamy. Tak? Paweł to zdefiniował w ten sposób. Moc, która wszystko przewyższa, nie jest z nas, ale jest z Boga. I mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Czyli ty jesteś naczyniem glinianym, ja jestem naczyniem glinianym, ale w nas jest moc, która wszystko przewyższa. Chociaż ona nie pochodzi z nas, ona pochodzi z Boga. Wow, to jest mocna rzecz, nie sądzicie? I teraz, skoro tak, to istotną rzeczą jest, abyśmy wiedzieli, że niezależnie od sytuacji, od czasu, od kontekstu, od naszego samopoczucia, my ciągle jesteśmy połączeni z Chrystusem jednym duchem, bo jesteśmy narodzeni na nowo. On w nas mieszka, my jesteśmy w Nim. On nigdzie sobie nie poszedł. On jest ciągle w nas. Skoro jest ciągle w nas, to znaczy, że ja mogę czerpać z tych zasobów. To jest jak źródło bijące nieustannie. Więc z tych zasobów mogę czerpać i usługiwać, i mówić, i robić cokolwiek On chce, żeby było zrobione. Myślicie sobie, uzdrawiać to mogą tylko ci tacy dobrze, ci tacy wysoko. Nie. To jest nieprawda. Oczywiście oni są wysoko, bo rozumieją być może pewne rzeczy, poznali pewne rzeczy, przeżyli z Bogiem pewne rzeczy, ale dlatego, że uwierzyli, co jest napisane w Słowie. Jak ty uwierzysz, też będziesz wysoko. Jak odkopiesz, poznasz, zrozumiesz, to też będziesz wysoko. Mówiliśmy o tym w środę, jak bardzo istotną rzeczą jest poznawanie, bycie uczniem. Oni po prostu odrobili lekcję, a ty jeszcze nie. Ale jak odrobisz lekcję, to też będziesz wysoko i też będziesz mógł uzdrawiać zawsze i wszędzie. Niedawno miałem pewien dyskurs z pastorami na temat tego. Jeden pastor zaryzykował, moim zdaniem, stwierdzenie, że kościoły mają powołanie. Znaczy, kościół w Koziej Wólce ma powołanie, by być wstawiennikami, a kościół w Gorzebądziu Dolnym ma powołanie, żeby uzdrawiać. A znowu kościół na południu jeden taki tam ma powołanie takie, a na północy kościół ma powołanie takie i teraz jako ciało wypełniamy swoje powołanie. Ja się z tym nie zgadzam. Po pierwsze dlatego, że w Biblii w ogóle nie ma na tym nic o czymś takim napisane, a po drugie dlatego, że cały Duch Święty, a nie jakaś cząstka mieszka we mnie i w tobie. To znaczy, że jeżeli On w nas mieszka, mamy pełną paletę możliwości, jaką Duch Święty ma. Co użyjemy? No, On o tym decyduje. Ale pełna paleta jest w tobie i we mnie. Bardzo często używamy niewiele z tego potencjału, jaki jest w Duchu Świętym, tylko dlatego, że nie rozumiemy pewnych rzeczy. To jest oddzielny temat, ale on jest ciekawy. Pomyślcie o tym. Ja, jak się narodziłem na nowo, to nie wiedziałem o tym, że mogę mówić językami. W tym dniu, 25 października 89, nie wiedziałem, że mogę mówić językami, bo nie znałem czegoś takiego. Ale jak dorosłem i poznałem, to zrozumiałem, że mogę mówić językami. To samo jest z każdym z nas w każdej sferze duchowej i z każdym kościołem. Jeżeli kościół odkryje ten aspekt życia duchowego, ten aspekt i ten aspekt, będzie żył w trzech aspektach i będzie tym obfitował. Ale jest jeszcze czwarty, piąty, dziesiąty. Jeżeli tego nie odkryjemy, nigdy nie będziemy w tym chodzić, tak czy nie? Jesteś tylko w tym, co zrozumiałeś i poznałeś u Boga i w co uwierzyłeś. Dlatego, moi drodzy, nasza relacja z Bogiem jest taka. Jesteśmy połączeni z Chrystusem. Jesteśmy jedno w duchu z Nim. Ale czy my korzystamy z tego potencjału? Czy my używamy tego w naszym życiu? To jest kwestia, co poznaliśmy i w czym żyjemy. Jeśli żyjesz tylko i wyłącznie przecenami i najnowszymi trendami mody, zapewniam cię, że nie będziesz nigdy używał potencjału Chrystusa w swoim życiu. Jeżeli kręcą cię najnowsze gry komputerowe albo filmiki na YouTubie, Jezus jest daleko wtedy. Ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, że nikt z nas nie jest oddzielony od Boga. My jesteśmy oszukani przez diabła, że jesteśmy oddzieleni. Niektórzy mówią, o, tak daleko jestem od Boga. Prawdę powiedziawszy, to Bóg jest na wyciągnięcie ręki. A używając języka apostoła Pawła, Bóg jest na wyciągnięcie czy na wypowiedzenie słowa wiary. Tak przeczytajmy sobie 10 rozdział listu do Rzymian. Paweł tam pisze wyraźnie. Nie możemy mówić, kto nam sprowadzi Chrystusa zza mórz, albo z góry, albo wywiedzie go z dołów. Słowo wiary powoduje, że Chrystus już jest dla nas dostępny. I teraz to, że ty go nie czujesz, to jest tylko kwestia tego, abyś zmienił swój sposób myślenia. Abyś zrozumiał i uwierzył Bożą prawdę o sobie, kim jesteś jako narodzony na nowo człowiek. Wiecie, co ja wam mówię teraz? Mówię wam to, że tak naprawdę nie ma dla was nic niemożliwego. Jezus kiedyś powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tak powiedział, czy nie? Bo w połączeniu z Bogiem ta nasza nowa natura może aktywować zachowania przejawiające ponadnaturalną moc Bożą. I to zrozumieli apostołowie, oni w to wierzyli i oni tak żyli. I dlatego uzdrawiali, dlatego ich cień uzdrawiał, dlatego Paweł modlił się o chusteczki, a potem wysyłał je i te chusteczki uzdrawiały ludzi. Dlatego, ponieważ oni wierzyli w to, o czym was teraz nauczę, że Chrystus jest w nich. I najlepszym tego dowodem są słowa Piotra, gdy uzdrawiał chromego od urodzenia człowieka przy pięknej bramie. Srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. On wiedział, co ma. On wiedział, kim jest. On wiedział, co może. Dlatego, moi drodzy, niezwykle ważną rzeczą jest, abyśmy żyli w bliskości Jezusa na podstawie słowa, nie na podstawie uczuć. Będziesz miał dni dobre i złe. Będziesz miał poranki, w których będzie ci się chciało skakać i będziesz miał poranki, w których nie będziesz chciał wyjść spod kołdry. Ale to nie zmienia, podkreślam, nie zmienia to, że Bóg jest w tobie i ty jesteś w Nim w każdej chwili. I Duch Święty zamieszkał w tobie, jeśli jesteś narodzony na nowo. Jeżeli jest to jakakolwiek osoba, która nie nawróciła się jeszcze do Jezusa, nie przeżyłeś nowego narodzenia, to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Ale jeżeli jesteśmy, a w większości jesteśmy narodzeni na nowo, to oznacza, że zawsze i wszędzie mamy społeczność albo możemy mieć społeczność z Bogiem. Używam sformułowania możemy, bo tak naprawdę to jest nasza decyzja. Nie musimy z tego skorzystać. To jest przywilej, ale możemy z niego zrezygnować. I wiecie co? I w tej społeczności Bóg może powiedzieć, a teraz zrób to. Panie, ale to chodź po wodzie. No dobra. Apostołowie chodzili po wodzie. I dlatego to była rewolucja. Czy wiecie, co by się stało w Kołobrzegu, jak my zaczniemy używać właśnie tych prawd, że Bóg jest we mnie, ja jestem w Nim i Jego pełnia mocy, Jego natura jest we mnie, więc mogę robić te rzeczy, o których dotychczas tylko słyszałem, które są ponadnaturalne. Wiecie, co to się stanie? Pójdziesz na targowisko i na targowisku podniesiesz chromego. Wiesz, co to wtedy będzie? Albo pójdziesz do szpitala i ktoś kompletnie spisany przez lekarzy na straty zostanie całkowicie uzdrowiony. Wiesz, co wtedy będzie? I takie miejsca jak te są nam potrzebne, żebyśmy się w tym trenowali. Dzisiaj o tym słyszymy. Bóg jest we mnie. Jeżeli On jest we mnie, mogę rozumieć Jego wolę, mogę poruszać się w Jego mocy, On chce przeze mnie działać. Tutaj poznajemy te prawdy. Tutaj też trenujemy te prawdy. Tak naprawdę spotkania modlitewne, modlitwy w środę, jak mamy przed nauczaniem, uwielbienie w czasie niedzielnych, to tak naprawdę są możliwości treningu. Możemy używać tych rzeczy, których się uczymy tutaj w praktyce, zanim pójdziemy tam. Wiecie, łatwiej się mówi proroctwo do kogoś, kto jest wierzący, niż do kogoś, kto jest niewierzący. Bo on cię nie zrozumie, jak się pomylisz. On tak. Łatwiej jest włożyć ręce najpierw w kościele na chorych, ponieważ jesteś otoczony atmosferą przychylności. I jeżeli nawet nic się nie wydarzy, nikt cię nie skreśli, bo wszyscy cię kochają w kościele. Ale w świecie dużo trudniej, nie sądzicie? Ja uważam, że to jest wielki przywilej, że jesteśmy tutaj w takim zborze. To jest miejsce, w którym możecie ćwiczyć, ćwiczyć, aż wreszcie któregoś dnia Duch Święty powie, a teraz idziesz na miasto. Tam poćwiczyłeś, widzisz, że działam, widzisz, jak to działa, znasz moje zasady, super, idziemy teraz na miasto. Oni tego potrzebują. Bo tak naprawdę ostatecznym celem naszego życia jest, że wychodzimy z naszych miejsc, spotkania, wychodzimy z naszej wspólnoty i idziemy do ludzi nienawróconych i im usługujemy w mocy nowej natury, którą mamy, w mocy ducha. Oni potrzebują waszych proroctw, oni potrzebują naszych darów uzdrowień, oni potrzebują naszej mowy wiedzy, naszego rozpoznawania duchów. Oni tego potrzebują. Amen? I tego chce Bóg dla nas, żebyśmy wyszli do tych ludzi. Wszystko wszakże zaczyna się od społeczności. Co mnie dzisiaj łączy z Bogiem? Gdzie On jest? Jak daleko ja jestem od Niego? O co chodzi w tej relacji? Społeczność. I zobaczcie, wracamy do początku naszego nauczania. Jezus mówi, tak bardzo chcę być z wami. Tak bardzo blisko chcę być z wami. I On jest. Na czym polega gaszenie ducha? Na tym, że Duch Święty coś chce, a my mówimy, poczekaj, ja tego, teraz mam ważniejsze sprawy. Właśnie gasimy go. On chce mieć społeczność z tobą. Fajnie, nie? Odwróć się do kogoś i powiedz, a Duch Święty chce mieć społeczność z tobą. Wow! Niesamowite! Zachęcam was, moi drodzy, chodźmy w tej relacji. Chodźmy w tej bliskości. Nie słuchaj swojego ciała. Słuchaj słowa, które jest w twoim duchu. Słowo mówi, jestem z tobą na wieki. Jest mnóstwo obietnic, z których Bóg mówi, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Wow! Jest obietnica, Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, ten sam na wieki. Niesamowite. Słuchaj słowa. Niech z ducha twojego płyną słowa, które Duch Święty inspiruje. Nie słuchaj swojego ciała, bo ciało cię oszuka. Ciało ci powie, nie czytaj Biblii, nie miej społeczności z Bogiem, nie módl się. I w ogóle sama ściema, tak, same narzekanie. Nie słuchaj tego. Chodź w duchu. Chodź w bliskiej relacji z Bogiem, który jest w tobie. Który w tobie utworzył, stworzył swoją świątynię. Niesamowite. Jesteśmy świątynią ducha. I gdy przyjmujemy Wieczerzę Pańską, ogłaszamy, że żyjemy w społeczności z Bogiem, którą umożliwił nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Oraz ogłaszamy, że żyjemy teraz w duchu, tak, ponieważ On uczynił nas zdolnymi do społeczności z Bogiem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przystępowali do Wieczerzy Pańskiej właśnie z tym nastawieniem. Ja żyję w Tobie, Panie, i dam temu wyraz, przyjmując ten chleb i to wino, bo jesteś moim życiem. Bo jesteś moim życiem. Halleluja. Powstańmy.